Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Roberta Schumana. Szczęść Boże, panie profesorze.
Witam, szczęść Boże.
Kłaniam się, jesteśmy tuż po szczycie, który był jednym z najdłuższych szczytów unijnych, Unii Europejskiej. Widzieliśmy obrazek taki medialny, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki wraz z premierem Węgier Viktorem Orbanem podsumowywali ten szczyt. Bardzo komplementowany nasz premier przez premiera węgierskiego. Nawet premier Węgier powiedział: cieszę się, że byłem żołnierzem w drużynie Mateusza, bo to bardzo doświadczony były minister finansów, to on wygenerował miliardy euro dla Polaków. Tych miliardów ma być 160. Jak pan postrzega te negocjacje? No i z czym przyjeżdża polska delegacja? Opozycja bagatelizuje sprawę. Premier mówi o olbrzymim sukcesie.
No tak, premier Orban jest znany z oszczędności w słowach, więc wyrażając taką właśnie opinię, to świadczy o tym, że rzeczywiście jakby potwierdza też tą taką strategiczną rolę, jaką pełni tam właśnie w tym układzie tej Grupy Wyszehradzkiej, ale ja bym powiedział nawet szerzej Trójmorza, pan premier Morawiecki. I tutaj to jest niewątpliwie sukces, dlatego że Holendrzy czy te kraje bogatsze szły w kierunku, żeby rozbić taką jakąś konsolidację i też siłę negocjacyjną, siłę, ja bym powiedział, podkreślił jeszcze bardziej wspólnotową, jaką posiadają właśnie te kraje nie tylko Wyszehradu, ale właśnie Trójmorza, która ten wspólnotowy wymiar okazuje się niezwykle ważny, żeby jednocześnie popatrzeć na wykorzystanie tych środków, funduszy w sposób bardziej efektywny, żeby również funkcjonowała efektywniej gospodarka europejska, bo ona niestety, szanowni państwo, jest na tle gospodarki światowej jakby w poważnych problemach, to znaczy jest bardzo nieefektywna, słabo się rozwija. Tutaj jak się patrzy na tak zwany wkład w dynamikę, w tempo rozwoju gospodarczego krajów Europy Zachodniej, to on jest właściwie ujemny. Tu liderami są właśnie Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Kanada, czyli właściwie cała Ameryka Północna, w części też południowa i Azja. I należy spojrzeć na to właśnie z tej perspektywy, bo jeśli mówimy o funduszach, o finansach, o ekonomii, to należy zadać pytanie właśnie, jak efektywnie te fundusze są wykorzystywane. I ten sukces, myślę, że on jest wynikiem również właśnie tego, że ta jakość czy siła polskiej gospodarki rośnie. O tym wiedzą nie tylko Węgrzy, ale cały Układ Trójmorza. Również Układ Trójmorza zyskał ma silną pozycję już w tej chwili w związku z szerokimi inwestycjami, które tutaj są realizowane, przyłączeniem się Stanów Zjednoczonych zainteresowanych właśnie rozwojem Trójmorza. I o tym wszystkim niewątpliwie wiedzą te bogate kraje, ale bogate, że tak powiem, z pewną słabą perspektywą. I podkreślam jeszcze raz, jak wskazują nasze dane dotyczące produkcji przemyśle po czerwcu, one pokazują, że ta produkcja wzrosła w stosunku do podobnego miesiąca roku poprzedniego, a zatem niejako pandemia tutaj nie stała się przyczynkiem do silnego spadku. Argumenty bardzo mocne pana premiera Morawieckiego wobec między innymi Holandii, że tam są raje podatkowe, to co jest takim powiedziałbym, no w pewnym sensie nieuczciwym korzystaniem z wyciąganiem niejako pieniędzy właśnie z innych krajów. Jednocześnie rabaty, które posiadają, czyli mniej wpłacają Holendrzy niż powinni, mniej wpłacają Niemcy, Austria, prawda, Szwedzi, wcześniej Wielka Brytania. Czyli można by powiedzieć tutaj, kraje wschodu mówią, już dalej nie pozwalamy, dalej musicie mieć świadomość, że ta era, można powiedzieć, eksploracji, takiej trochę można powiedzieć nieuczciwej eksploracji tylko rynków wschodnich, bo otworzyliśmy wam, się skończyła. I ta postawa właśnie, którą obserwowaliśmy wszystkich liderów krajów Trójmorza, prawda, na czele z panem premierem Morawieckim, właśnie ona niejako udowodniła, że ta druga strona, która chciała po raz kolejny niejako wykorzystać tą sytuację, no musiała ustąpić. A to z perspektywy Polski, ojcze, szanowni państwo, to jest bardzo duża kwota. 750 miliardów to jest prawie tyle, ile wynosi dług publiczny Polski. Czyli gdybyśmy chcieli sobie teraz wyobrazić, żeby sfinansować właśnie różne przedsięwzięcia, różne działania, no to nie byłoby to możliwe właśnie z długu publicznego, bo trzeba by było go zwiększyć w krótkim czasie o 750 miliardów, co jest rzeczą absolutnie niemożliwą. I dlaczego jest zgoda z tamtej strony na dostarczenie między innymi do Polski takich kwot, co zresztą pan premier Orban bardzo mocno podkreślił, dlatego, że Zachodowi zależy na tym, żeby te środki szły tam, gdzie one dają dużą stopę zwrotu. Dzisiaj często słyszeliśmy o tym, że jedno euro na wschodzie, jedno euro w Polsce daje zwrot 80 centów. Czyli to jest ojciec zainwestował na depozycie bankowym jedną złotówkę i dostał 80% z tej inwestycji, to na pewno byłoby to podstawą do satysfakcji. I tu mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją. Czyli w tych okolicznościach, ja tutaj opisuję to szerzej, żeby pokazać, w jakich okolicznościach dochodzi do tych rozmów, tych negocjacji, ale jednocześnie myślę, że one stworzyły pewien klimat poprzez właśnie tą postawę krajów z Europy Wschodniej, stworzyły taki klimat do tego, żeby wejść głębiej w to, co wprowadzał Robert Schuman, czyli jedność, solidarność i pokój. Sługa Boży Robert Schuman, ojciec wspólnoty narodów Europy, podkreślał, że nie superpaństwa, on nie chciał Unii jako superpaństwa, ale wspólnota. W ogóle nie mówił o Unii, tylko mówił o tym, żeby nie bazować na ekonomii, instytucjach, tylko na takim właśnie pewnej równowadze wspólnotowej. I tu chciałbym podkreślić, że z perspektywy ekonomii, proszę państwa, to tam, gdzie mamy do czynienia z jak największą równowagą, tam mamy największą efektywność ekonomiczną. I tutaj właśnie taka pozycja czy postawa historycznie przez ostatnie, nie wiem, 20 lat tych różnych krajów z Zachodu prowadziła do silnej nierównowagi. I to jest jedna z przyczyn właśnie tego, że gospodarka europejska i gospodarka Unii Europejskiej jako taka w całości, można by powiedzieć, jest najwolniej rozwijającą się, czy wręcz będącą w sytuacji stagnacji.
Panie profesorze, a to, że po raz pierwszy wpisano, bo wpisano warunek przestrzegania zasad praworządności do unijnego budżetu, zasad, których de facto nie ma skatalogowanych, to znaczy, że każda, czy Komisja Europejska, czy komisarz unijny może myśleć pod tym na przykład to, że w Polsce nie ma aborcji na życzenie, że w Polsce małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a nie dwóch mężczyzn, czy dwóch kobiet, albo trzech, czy pięciu. Że na przykład nie ma praw, tak zwanych praw reprodukcyjnych. No i mnóstwo różnego rodzaju tego typu rzeczy. Do tej pory byliśmy grillowani, gdzie ta zasada nie była wpisana, a teraz ona została wpisana. Czy to nie jest otwieranie pewnej puszki Pandory dla nas i czy to nie jest przypadkiem zagrożenie? Mówi się o mechanizmach, które to będą zabezpieczać, prawda, jednomyślność w tej decyzji końcowej Rady Europejskiej, ale jeżeli tej praworządności nie było wpisanej, a teraz jest wpisana, to znaczy, że jakiś krok do przodu przeciwko Polsce ideolodzy wykonali. Ideolodzy, mam na myśli tę ideologię lewicowo-liberalną.
Tutaj powiedziałbym, że jednak chyba tak nie jest, bo ta rzeczywiście w układzie różnych krajów, czy też europosłów z tych krajów z dominacją lewicy i neoliberałów, ich myślenie o Europie jest zdominowane myśleniem rzeczywiście o tych sprawach ideologicznych, które tutaj ojciec wymienił. To jest fakt, to jest między innymi to myślenie o ideologii jest jedną z ważnych, czy głównych przyczyn tego, że ekonomia Unii Europejskiej funkcjonuje słabo. I teraz jakby jeśli chodzi o tu te mechanizmy, otóż w tych mechanizmach odwołano się do artykułu właśnie drugiego traktatu Unii, czy właściwie można by powiedzieć, odwołano się celowo, żeby pokazać, że w zasadzie niczego się nie zmienia, a w świetle artykułu drugiego traktatów tego traktatu, to on nie wprowadza tych pojęć, które tu ojciec wymienił, czy też nie poszerza, nie pogłębia tego ryzyka, po prostu jest tylko wskazanie, że nie jakby nie chcemy na tym etapie zmieniać traktatów, co komisja, czy niektórzy, nie cała komisja, ale niektórzy działacze w Komisji Europejskiej, czy też inni ideolodzy, próbowali jakby stworzyć rolę komisji taką, która stawałaby ponad traktatami. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, te jakby można powiedzieć nawiązanie do pewnych konieczności, czy znaczy pewnych regulacji, one akcentują sprawę, że tak powiem, pewnej dyscypliny wywiązywania się z wydawania środków, tych, które były przedmiotem negocjacji. Czyli chodzi o to, żeby te środki nie szły, nie były defraudowane, żeby te środki nie szły na inne cele niż one są deklarowane, żeby one właśnie zgodnie z tymi regulacjami dyscypliny finansowej, one są przyjęte w Unii Europejskiej, są określone, no tak jak dyscyplina finansów publicznych, na przykład w Polsce, tak, która po prostu skupia się na merytorycznym układzie wydatkowania tych środków i rozliczania, gdyby okazywało się, że one nie idą na te cele jak trzeba. I teraz tutaj warto podkreślić, że odwołuje się, że nie jest wskazanie, że Komisja Europejska ma zaproponować pewne jakby procedury tego, tej analizy rozliczania i przeznaczania środków. One nie są, to sformułowanie nie jest takie jednoznaczne, ale co ważne jest, że nie tak jak poprzednio myślano, że to komisja ustali i będzie rozliczać, że to jak poprzednio komisja będzie kierować, nie wiem, jakieś wnioski do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i tak dalej. Czyli komisja chciała stanąć, próbowała, co z perspektywy traktatów jest niemożliwe, bo po prostu one określają jasną rolę komisji. I dlatego pojawia się tam zapis taki, że propozycja, że komisja proponuje pewne procedury rozliczania, można by powiedzieć, zgodnie z prawem tych środków, żeby zabezpieczyć się przed ich defraudacją. Ale w dalszej kolejności mówi się, że komisja, że Rada Europejska, czyli premierzy, liderzy krajów, tak jak tutaj byli na negocjacjach, mają podjąć decyzję, przyjąć, skorygować bądź odrzucić. I proszę pamiętać, ta decyzja Rady Europejskiej zawsze jest podejmowana jednogłośnie. To jest też regulacja, która jest, że tak powiem, ustalona, jest nadrzędną regulacją. Nie ma możliwości, trzeba by było zmienić, że tak powiem, traktaty, żeby można było podejmować decyzje przez komisję, przez Radę Europejską w trybie innym niż jednogłośnym. Czyli gdyby ktoś, tak jak tutaj różne, że tak powiem, media lewicowe próbują interpretować, że właśnie Rada Europejska może podjąć takie decyzje większością głosów, czyli nie jednogłośnie, jest to nie z perspektywy tego, co dzisiaj wiemy, jest nieprawdziwe. I jednocześnie można, jeszcze raz podkreślę, gdyby nawet na poziomie tego dokumentu tutaj ktoś próbował, czyli Rada Europejska próbowała zapisać inaczej, że nie jednogłośnie, tylko większością głosów, to byłoby działaniem bezprawnym, ponieważ byłoby wbrew traktatom. Dlatego ja to tak, że tak powiem, podwójnie to akcentuję, żeby powiedzieć, że tutaj nie ma innej możliwości, jak tylko jednogłośne, i nie dotyczy to na tym etapie tych spraw, tak jak tu ojciec powiedział, że jeśli ktoś będzie miał jakieś widzimisię i stwierdzi, że w Polsce za mało zabijają dzieci nienarodzonych, albo że tak powiem, nie ma zgody na małżeństwa homoseksualne, to oni, że tak powiem, wyjdą z propozycją zablokowania funduszy europejskich. Takiej możliwości tutaj nie ma.
No bo już samorządy, które podjęły uchwały przeciwko ideologii LGBT w szkołach, to znaczy, żeby różnego rodzaju organizacje, fundacje czy podmioty zewnętrzne nie miały wstępu ze swoją ideologią do szkół bez wiedzy, zgody rodziców, no to już obrywają ze strony Unii Europejskiej po uszach, a nawet niektórzy wycofują się ze współpracy i są również za odbieraniem tymże samorządom środków finansowych. Dlatego mam wrażenie, że raczej to się będzie rozszerzać niż zawężać.
Tu ojcze, no trzeba powiedzieć, że ten taka socjotechnika, bo to nie wprost z Unii Europejskiej, tylko z Komisji Europejejskiej. To jest prawda. Przy Verhofstadzie i jeszcze tych innych, prawda, osobach, które w sumie no zrobiłyby taki świat, to jest ich socjotechnika na tym etapie jakby z perspektywy powiązania z finansami nie ma możliwości. Jak ojciec pamięta, była próba przed tymi negocjacjami właśnie wprowadzenia takiego nacisku, co europosłowie, co posłowie PO, prawda, i też chyba pan sam Trzaskowski, prawda, akcentowali, żeby przekazywać środki bezpośrednio do samorządów, tak? To jest ta cała emocja, socjotechnika, to działanie, które próbuje tworzyć rzeczywistość, która na dzisiaj nie jest możliwa, bo przekazywanie środków z perspektywy znowu zasad i procedur na dzisiaj jest możliwe tylko w takim trybie, jak to się dzieje, czyli przekazywanie je do odpowiednich instytucji rządowych, które są bezpośrednio podmiotem prawnym zobligowanym wobec i partnerem Komisji Europejskiej do rozliczania właśnie tych środków. I tutaj ojciec ma rację, że trzeba tutaj jakby zredukować ten lęk do wszystkich właśnie państwa, którzy słuchają. Nie bójmy się, prawda, bo tego typu strach ma wielkie oczy. I nie bójmy się, musimy walczyć na razie z emocjami, bo nie ma to podstaw jakby uzasadnionych. I często właśnie ten szum medialny, czy że tak powiem, różne ataki medialne mogą powodować, że niektóre samorządy będą odbierały jako już rzeczywistość istniejącą i dlatego musimy tutaj włączyć jakieś racjonalne myślenie, jednocześnie robić swoje, bo oczywiście to nie jest tak, że będziemy dyskutować, czy mamy prawo dyskutować o tym, kto ma prawo wychowywać nasze dzieci, jak mamy kształtować szkołę. Bo nieraz w mediach, jak się prowadzi dyskusję, to co pan sądzi, czy pani na ten temat, czy pani poseł? Tu jest to tak, jakbyśmy dyskutowali, jak ktoś by próbował dyskutować na temat, że tak powiem, czy ja mam prawo wychowywać swoje dzieci, czy też, nie wiem, jakiś taki jeden czy inny podmiot to prawo może mi zawłaszczać. Są pewne obszary i tutaj właśnie te obszary, które dotyczą właśnie rodziny, o czym się wypowiedział i pan prezydent bardzo jasno i pan premier, które nie podlegają dyskusji, ale oczywiście zły nie śpi, wróg będzie atakował. Na tym polega właśnie ta strategia zmiękczania. No ale proszę państwa, jeśli Polska padnie, to ulegnie destrukcji cała Europa. I jak kardynał Chląd powiedział proroczo, że Polska potrzebna jest, Jan Paweł II, właśnie Europie, żeby wzbudzić, wyzwolić w niej ducha. I to, że dzisiaj Orban, prawda, mówi o panu premierze Morawieckim, że czuje się dobrze jako żołnierz, prawda, w jego grupie, to jest niezwykłe świadectwo. Premier Orban nie jest katolikiem, ale jest chrześcijaninem. I to, że tak powiem, budujmy właśnie tak dalej. I, że tak powiem, tutaj na poziomach wszystkich, idźmy za Szumanem, wróćmy do Szumana, sługi Bożego Roberta Szumana, jest proces beatyfikacyjny na ukończeniu, jest już pozycja i właśnie, jak powiedział Jan Paweł II, nie lękajcie się.
Dziękuję bardzo pan profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Szumana i Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże.